Kwadrans po ósmej, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry. W studiu obok mnie gość, doktor habilitowany Wojciech Gizicki, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, zanim o prognozach na ten rok, to krótki komentarz pozwoli pan do bieżących wydarzeń z kraju i ze świata. 39 ofiar zamachu terrorystycznego w Stambule i jedna ofiara śmiertelna z sylwestrowej nocy w Ełku. Bilans, którego no, w żaden sposób nie można ze sobą zestawić i porównywać, ale na pewno bilans tragiczny.
No tak, sytuacja w Turcji jest, że tak powiem, czymś, co od dłuższego czasu gnębi to państwo i terroryzm w wydaniu tureckim jest rzeczywiście bardzo poważnym problemem, nie tylko dla tego państwa, też dla środowiska międzynarodowego. Nie można tego oczywiście łączyć z tym, co się wydarzyło w Polsce w Ełku, bo to prawdopodobnie jest jakiś chuligański, bandycki wybryk, ale też na tle rasowym. No i to w pewnym sensie może potwierdzać to, o czym już nieraz mówiliśmy na antenie i też przy innych okazjach, że każdorazowo, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem jednorodnym, kulturowo, etnicznie, narodowo i w jakąś formą inności, odmienności na styku tego typu zestawienia zawsze będzie dochodziło, może nie zawsze, ale bardzo często będzie dochodziło do podobnych wydarzeń, może nie o tak tragicznych skutkach, ale w pewnego rodzaju problemach w ramach relacji społeczeństwo jednokulturowe, a imigranci czy osoby z zewnątrz. I to pokazuje też zasadność myślenia w kontekście tego, jak rozwiązywać problemy migracyjne w takim państwie jak Polska czy państwa Europy Środkowej, bo te odmienności są bardzo widoczne, a nakładając na to jeszcze małe społeczeństwo, jakim jest Ełk, stosunkowo małe miasto, to nam pokazuje rzeczywisty problem, z jakim się musimy zmierzyć.
I bardzo prosto, bardzo łatwo, żeby taka sytuacja wymknęła się spod kontroli.
No, pokazały to wydarzenia w Ełku, no bo jeśli właściwie zaraz po wydarzeniu mamy do czynienia z gwałtownymi protestami dużej części mieszkańców, jak powiedziałem, środowisko dosyć małe, zamknięte, takie hermetyczne. W związku z tym, kiedy byśmy uświadomili sobie skalę zjawiska w większym wymiarze demograficznym, w większej skali i większym mieście, to jak powiedziałem, problem by się bardzo mocno nawarstwił. Mielibyśmy do czynienia ze znacznie bardziej skomplikowaną sytuacją.
Panie profesorze, jeżeli spojrzymy na Turcję, to niestety nie pierwsze takie tragiczne wydarzenie z dużą ilością ofiar w tym kraju. Można przypuszczać, że za zamachami, choć nie jest to jeszcze pewne, stoi partia pracująca Kurdystanu, a więc kolejny wątek w trudnej i skomplikowanej polityce Turcji.
No tak, Turcja za prezydenta Erdogana postawiła sobie za cel zmianę optyki politycznej, zmianę optyki bezpieczeństwa. Nie jest to łatwy teren z uwagi na konflikt syryjski, na wojnę w Syrii, a po drugie, jak powiedzieliśmy właśnie przed chwilą, na problemy z Kurdami, czy na relacje z Kurdami. I w związku z tym wydarzenia, które mają miejsce w Turcji, są wielowymiarowe, mają wiele uwarunkowań i terroryzm czy zdarzenia tego typu nie są tylko i wyłącznie z jednego kierunku, ale z wielu. I to z pewnością komplikuje sposób przygotowania się służb tureckich do reagowania, rozwiązywania tych trudnych kwestii i pokazuje też poziom skomplikowania sytuacji politycznej samego państwa.
Czy ten 2017 rok to będzie inny rok w kwestii, w płaszczyźnie, w przestrzeni prób poradzenia sobie z terroryzmem ogólnoświatowym?
No trudno to przewidzieć. Z pewnością nie jest łatwo reagować na zdarzenia terrorystyczne, bo jak pokazały zdarzenia w Nicei czy ostatnie zdarzenia w Berlinie, terroryści mają coraz to bardziej wyrafinowane, w cudzysłowie oczywiście, metody działania wbrew woli społecznej. I nawet jeśli służby się przygotują na jedno zdarzenie, to nikt nie przewidzi chociażby takiej możliwości, że ktoś, jakiś szaleniec, wjedzie w tłum ciężarówką. To jest zupełnie do przewidzenia i do szybkiego zareagowania. Możemy oczywiście ograniczać ruch w miastach, ale do czego to będzie prowadziło? Także z pewnością rok będzie trudny, to możemy przewidzieć, natomiast trudno powiedzieć o skali zjawisk i o tym, jak dobrze będziemy przygotowani jako świat zachodni, czy generalnie ci, którzy chcą zwalczać ten trudny problem na tego typu zdarzenia. To nie jest łatwe do przewidzenia i do zareagowania odpowiednio wcześniej.
A co w polskiej polityce? Ta na razie nam się rozpoczyna. Ten rok też dość skomplikowanie, do 11 stycznia, więc do momentu, kiedy rozpocznie się pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu, no, sala sejmowa będzie zajęta, okupowana, jak kto inny mówi, przez posłów opozycji.
Ja powiem szczerze, na własnym przykładzie też cieszę się, że mieliśmy w ostatnim okresie święta i taki czas rodzinny i
wyciszenia
i pomyślenia o czymś, co jest znacznie bardziej ważne niż to, co się w bieżącej polityce polskiej dzieje. Nie tylko polskiej zresztą, ale w naszym wymiarze to nas zajmuje. I powiem szczerze, że nie śledziłem jakoś specjalnie tego, co się dzieje na przykład w Sejmie, bo jak powiedziałem, czas był inny i myśli były gdzie indziej. Natomiast myślę, że opozycja, która jest zdecydowanie ważnym elementem systemu politycznego w każdym państwie i dobra opozycja powinna także w Polsce funkcjonować, ale opozycja, która dzisiaj okupuje Sejm, trochę sama strzela sobie w kolano w stopę i chyba uświadamia sobie coraz bardziej, że te bardzo głośne formy manifestowania w Sejmie, okupacji Sejmu, nie odniosły skutku w postaci jego szczególnego zainteresowania społecznego, bo w okresie świąt Bożego Narodzenia szczególnie myśli Polaków są zupełnie gdzie indziej i myślę, że rezonans jest bardzo mały.
A to może droga jest tędy, na co wskazuje opozycja, że właściwie innej możliwości nie ma zwrócenia uwagi na problem.
No nie wiem, czy śpiew, robienie sobie selfie w parlamencie, czy jedzenie pasztetów w Wigilię w polskiej tradycji to jest najlepszy sposób zwrócenia na siebie uwagi. Ja bym wolał jednak, żeby niezależnie od tego, kto jest z opozycji, jednak działał merytorycznie, a nie spektakularnie w sensie wizerunkowym. Ja wiem, że to w części polityków podobno bardziej się opłaca, ale szczególnie w takim okresie, jak jesteśmy, nie sądzę, żeby to przyniosło określony skutek i myślę, że jak powiedziałem wcześniej, opozycja sobie z tego zdaje coraz bardziej sprawę i z jednej strony chciałaby utrzymywać ten stan, natomiast z drugiej strony chcąc wyjść z tej sytuacji nie bardzo wie jak, bo zabrnęła za daleko i teraz pewnie zastanawia się, jak wyjść z twarzą z tego typu kąta, do którego sama się trochę zapędziła.
Wspomniał pan profesorze o tej merytoryce. Ja tak się zastanawiam, czy ta merytoryka jest w ogóle jeszcze możliwa z jednej i z drugiej strony.
No niestety.
Możliwa merytoryczna dyskusja.
Obydwie strony w tym przypadku bardzo mocno się emocjonalnie do tego nastawiły i ciężko z tego jakoś wyjść. Natomiast nawet próby porozumienia, czy próby zaproponowania czegoś ze strony partii rządzącej w stosunku do opozycji został odebrany jako pewnego rodzaju kolejny kamyk rzucony do ogródka, co oczywiście zostało zrobione bardzo umiejętnie przez Jarosława Kaczyńskiego, bo teraz to opozycja ma problem. Mówię o tej próbie postawienia na lidera opozycji, który ma być wyrazistą postacią, ważną instytucją w systemie politycznym. Natychmiast pojawił się problem, kto to ma być po stronie opozycji, czy pan Ryszard Petru, czy pan Grzegorz Schetyna. To z pewnością jest ciekawy wątek, jak rozstrzygnęłaby ta opozycja, jeśli chodzi o wybór lidera opozycji. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy sobie, emocje są na tyle duże i skala różnych kwestii, które padły z ust różnych polityków, pewnością nie pomaga temu, żeby z tego sporu wyjść jakoś merytorycznie i rozsądnie.
No pytanie tylko, czy ten konflikt nie będzie cały czas eskalował i czy jest możliwość wypracowania, no nie chcę powiedzieć konsensusu, ale jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia.
No ja mam nadzieję, że jednak po obu stronach jest na tyle wielu polityków, którzy są rozsądni, merytoryczni, że mogli zaproponować coś, co będzie dobrym wyjściem z sytuacji. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś tak jak na przykład kiedyś bardzo dobrze zapowiadający się naukowiec, wykładowca akademicki, pan doktor Trzaskowski, żeby nagle stracił całkowicie instynkt samozachowawczy i racjonalne myślenie i takie przewidywanie tego, co się może wydarzyć, no i nie żeby tego typu polityk nie wyciągał wniosków z tej sytuacji, która jest obecnie i zaproponował czegoś, co byłoby rzeczywistym próbą wyjścia z tego klinczu.
No ciekawe, czy to wyciąganie wniosków. Wszystkim możemy
życzyć. To jest konieczność, no oczywiście, tylko trzeba wszystkim życzyć, bo polska polityka tego też potrzebuje.
Doktor habilitowany Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.